W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Gdzieś tam z dala od koronawirusa toczy się taka ciekawa dyskusja. Polacy wybierali najpiękniejsze polskie słowo.
Nie brałem w tym udziału. Nie wiedziałem nawet, że taki konkurs jest prowadzony.
Ale ponieważ pracujemy językiem i chcemy, aby polszczyzna piękną się oznaczała, okazuje się, że najpiękniejszym słowem jest słowo miłość.
No, nie budzi niebrzydkie.
To, niebrzydkie. Natomiast drugim słowem uznanym za Polaków za równie piękne jest słowo źdźbło.
Ładne.
Ładne, prawda? A na trzeciej pozycji uplasowała się, jeśli mogę tak powiedzieć, filiżanka.
No, też nieźle.
Ładne słowa. Szanowni Państwo, język polski ma bardzo wiele pięknych słów, którymi być może uda nam się posłużyć w dzisiejszej rozmowie, ale wróćmy do spraw politycznych. Zacznijmy od poniedziałku. Przez lata zapominani, pogardzani, mordowani i stygmatyzowani jako wrogowie polscy. Historycy mówią nawet o 50 tysiącach działaczy podziemia zamordowanych przez komunistycznych oprawców. W zeszłą niedzielę w całej Polsce obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o ocenę tych ciemnych kart historii. Posłuchajmy.
Dla mnie to żołnierze wyklęci to ludzie, którzy pokazali, że jednak czasami może utopijny, ale to pokazali, że to nie szli na kompromisy, jeżeli chodzi o zniewolenie narodu polskiego, zniewolenie Polski, tak? To zupełne zaprzeczenie tej wybiórczej części Solidarności, która się z komunistami później dogadała.
Ja odbieram to w ten sposób, że to jest po prostu po raz kolejny wykorzystywana gra przez pana Dudę, przez cały ten pseudopatriotyczny PiS, po to, by przed wyborami hajcować środowiska narodowościowe, tak, polskich patriotów, którzy dobro ojczyzny mają na pierwszym miejscu.
Wszystko, co najlepsze w narodzie polskim, odbijało się w tych ludziach. Dla mnie ci ludzie, śmierć tych ludzi nie była daremna. Dla mnie to było jak ziarno rzucone w glebę, na której teraz coś wyrasta i zaczynamy zbierać tego efekt.
Większość była na pewno tych ludzi patriotyczna i bohaterska, bez wątpienia, ale część zamieniła działalność taką piękną, szlachetną, patriotyczną na taki zwykły rozbój, zdobywanie siłą potrzebnych środków do przeżycia.
Bardzo dobrze, że ukazujemy chociaż 70 lat za późno prawdziwych Polaków, którzy w sercu mieli Polskę. Nigdy zdrajca tego nie zrozumie i dlatego kontrowersje. Nazywanie bandytami tych ludzi przez mocodawców Moskwy również i obecnie jest tragedią intelektualną tych ludzi, którzy to wypowiadają.
Nie będziemy specjalnie odkrywczy, jeśli powiemy, że historia jest elementem polityki bieżącej bardzo często.
Polityka jest oczywiście, ma wpływ na historię, na sposób jej interpretowania i jej opisywania, ale też należy przy tym zauważyć, że historia sama z siebie zajmuje się odkrywaniem różnych mało znanych kart. I tak jest w przypadku żołnierzy wyklętych. O ile w PRL-u nie można było o nich pisać dobrze, mówić dobrze, bo nazywano to zjawisko, tak, mówiono o reakcyjnym podziemiu, czyli
ulubione słowo.
Tak, czyli tym, które chciało, krótko mówiąc, istnienia Rzeczpospolitej, pewnie nie w takim samym kształcie, w jakim była do 1939 roku, bo tutaj w ruchu niepodległościowym również ścierały się z sobą różne wizje. Niemniej jednak na pewno żołnierze wyklęci nie chcieli dominacji rosyjskiej w Polsce. nie chcieli ustroju komunistycznego narzuconego siłą, który przecież był ustrojem antydemokratycznym.
Nigdzie w świecie nie udało się komunizmu zainstalować metodami pokojowymi. To zawsze jest metoda brutalna, terrorystyczna.
I demokratycznymi. Dlatego też ci żołnierze, należy ich postrzegać, tych żołnierzy, którzy stawiali opór wojskom radzieckim, ale także Wojsku Polskiemu, Urzędowi Bezpieczeństwa, Milicji, Korpusowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako ludzi, którzy chcieli Polski demokratycznej, a nie Polski komunistycznej.
No warto jest pamiętać o tym, że pierwszą katownię w Warszawie zainstalowano na Pradze, kiedy jeszcze nie była zdobyta część lewobrzeżna, czyli ta, która jeszcze była po powstaniu i Rosjanie bardzo wcześnie zaczęli proces instalowania w Polsce nowych elit, bo tak bym powiedział. I właśnie te, ciągle jesteśmy pod wpływem tych skutków, jakie w latach tych 40. i wczesnych 50. funkcjonariusze zbrodniczych rozmaitych formacji dokonali na polskiej inteligencji. Trzeba pamiętać, że Niemcy wykończyli na mniej więcej 1/3 inteligencji, potem komuniści, którzy przyszli do nas, zostali zaimplementowani, bo w Polsce nie było komunistów. Oni zostali zaimplementowani.
Byli przed wojną.
Tak, ale oni odgrywali tak marginalną rolę, że właściwie nie mieli wpływu na nic.
To prawda. Poza tym partia komunistyczna była nielegalna w II Rzeczpospolitej, generalnie rzecz biorąc.
W każdym razie dobrze jest, że istnieje IPN i dzięki IPN-owi poznajemy nowe karty historii. Równocześnie odkłamywane są kłamstwa, którymi na przykład obrzucana jest Brygada Świętokrzyska czy Narodowe Siły Zbrojne itd., itd. Ten spór właściwie dotyczy, jakby to powiedzieć, potomków Armii Krajowej i potomków, można powiedzieć, tych komunistów zainstalowanych za pomocą rosyjskich czy sowieckich bandytów w Polsce.
Ja myślę, że to nie jest takie proste jednak. To nie jest zwykły czarno-biały podział. Do zbadania jest sporo obszarów takich, no na przykład jak infiltracja przez tajne służby niemieckie Polskiego Ruchu Partyzanckiego i tutaj już się dowiadujemy bardzo interesujących rzeczy, no ale to nie jest temat na dzisiejszą dyskusję.
W każdym razie jest taka rzecz, która wydaje się pewnym nonsensem, dlatego że my próbujemy opisywać tamte bardzo trudne, skomplikowane na zwykłe czasy, te trudne wybory, no niebywała presja psychiczna, jaka w tamtym czasie była. Opisujemy z miękkiego fotela, tak sobie, że tak powiem, popijając coś miłego, sympatycznego, będąc absolutnie bezpieczni, możemy sobie dywagować w takim trochę ahistorycznym jakby duchu. W tamtych czasach jakby te decyzje były dla tych ludzi jakby nie do pozazdroszczenia. Ich trud był. Oni jakby nie zawsze podejmowali decyzje, które dzisiaj ocenialibyśmy jako te godne pochwały.
Jasne. Oczywiście, że na to trzeba brać zawsze poprawkę. Czytając historię, interpretując ją i oczywiście
opisując. A nam trudno jest nam się, że tak powiem, jakby psychicznie w ich położenie postawić i z tego niejako punktu widzenia rozpatrywać. To były bardzo trudne, ciężkie.
Wojna zawsze jest brutalna i
ujawnia bardzo wiele dzikich, że tak powiem, stron naszej człowieczej kondycji.
Niemniej jednak pamiętajmy o żołnierzach wyklętych. To święto obchodzone jest od 10 lat i powinniśmy po prostu o nich mówić, czytać i objaśniać te wszystkie skomplikowane zjawiska.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wtorek rozmawialiśmy ze słuchaczami o studniach funkcjonowania rządu. Premier z tej okazji podsumował swoje osiągnięcia. W otwartym mikrofonie zapytaliśmy słuchaczy, jak oceniają te działania polskiego rządu po studniach. Posłuchajmy.
Uważam, że pozytywnie, bardzo pozytywnie. Są plusy, są minusy. Minusy to są takie, nagonka na Rosję, nagonka na pana prezydenta Putina. Bo jeśli chodzi o gospodarkę, w ogóle to bardzo mi się podoba to przeciągnięcie. To, co obiecali, to robią.
Rząd PiSu, to nie tylko Mateusza Morawieckiego, ale i poprzedni też, doprowadził Polskę do dobrobytu.
W zeszłym roku wzięłam te pieniądze i podzieliłam się. Dużo więcej dałam dla pani, która naprawdę miała bardzo ciężko i też niską emeryturę.
Teraz już mamy taką sytuację, że już budżet jest na zero. Czyli nie będzie żadnych pożyczek, żeby tutaj zasilić budżet. Rząd po prostu we współpracy z prezydentem wypracowali te środki pieniężne.
Ustawa medialna. Trzeba to w końcu przeciąć, bo nie może być tak, że media zagraniczne dyktują nam i robią nam rumor we własnym kraju, skłócają naród. Ustawy prawnicze oczywiście trzeba kontynuować.
Co jeszcze rząd powinien zrobić? Dla mnie podstawą odtajnić umowę z Janem Kulczykiem na najdroższą autostradę w Europie i na świecie. Nie powinno tak być, żebyśmy my, Polacy, byli krzywdzeni kosztem jednego człowieka.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że zamiast oceny merytorycznej i jakiejś debaty sensownej nad tymi kierunkami jakby rozwoju, odbywa się w dalszym ciągu taka naparzanka, łapanie się za jakieś jakby dziwne artefakty. Z drugiej strony, no jednak koronawirus i wciągnięcie go do polityki spowodowało, że on stał się głównym bohaterem jakby debat i część mediów, część opozycji straszyła Polaków koronawirusem, próbując wywołać, nie wiem, podnieść sobie słupki. Można tak powiedzieć.
No tak, ale zacznijmy od tych 100 dni rządu. Tutaj rząd przygotował bardzo dobry dokument, bardzo dobrą prezentację i dokument, tak to powinienem powiedzieć, który precyzyjnie opisuje, co rząd w ciągu tych 100 dni zrobił. To oczywiście, ma pan rację, odbywa się jak gdyby w cieniu oczekiwań na koronawirusa, na który wreszcie. Wiele osób się doczekało. Ja widzę w mediach pewien rodzaj ulgi i oczywiście rząd tutaj ma nowe zadania. Minęło 100 dni, z których rząd się w moim przekonaniu bardzo, że tak powiem, racjonalnie i szczegółowo rozliczył, pokazując sukcesy tego rządu, które będą oczywiście owocować w ciągu całego roku, bowiem na 100 dniach nie kończy się działanie rządu, który teraz musi zajmować się rozwiązywaniem poważnego problemu, jakie niesie moim zdaniem nieduże jednak ryzyko epidemii koronawirusa.
Tak, problem bardziej jest w histerii wokół tego wirusa niż w realnym zagrożeniu, którego nie należy lekceważyć, tak. Ale to nie jest większy problem jak coroczna grypa.
Jak coroczna grypa, na którą zmarło w ubiegłym roku 150 osób w Polsce, a na koronawirusa do tej pory nikt nie umarł i miejmy nadzieję, że tak będzie. Rząd w związku z tym musi prężyć muskuły, czyli no pokazywać tak. Gotowość państwa do sprostania sobie,
opozycja,
do sprostania
tej sytuacji.
Opozycja
w te muskuły musi
wbijać
szpilki, czyli mamy taką grę bardzo przewidywalną.
No trochę groteskową, polegającą na tym, że opozycja szuka jakichś słabych punktów. Zresztą ja bym się tutaj też specjalnie nie dziwił, bo taka jest rola w końcu opozycji i nie może ona być bezzębna.
Wracając do groteski, to ponieważ jednym z tych cieni, który zakrywał pana premiera, były relacje i odczucia po konwencjach wyborczych, okazało się, wracamy do tej groteski, że pani Małgorzata Kidawa-Błońskiej bez większych pomyłek potrafi czytać z kartki. Natomiast mąż powiedział, pytany w jakimś medium, że występowanie publiczne to jest jej żywiołem, więc tak tutaj. Natomiast
zaskoczyło to pana, że kandydatka potrafi czytać z kartki?
Nie, w młodości czytałem Mrożka, w związku z tym mnie niewiele rzeczy zaskakuje w rzeczywistości.
Ja też lubię Mrożka.
Natomiast wracam do tego, że politycy ścigają się w kreatywności, jedna z przyszłych pierwszych dam nazwała swojego wybranka tygrysem, co też moim zdaniem jakby słabo się mieści w pewnym politycznym standardzie.
No ale to taka jest próba przenoszenia standardów rodzinnych, takiego ciepełka rodzinnego do dużej polityki, co czasem pasuje jak pięść do oka.
No i właśnie na tym polega ten mrożkowski charakter bardzo wielu, tak powiem, aspektów polityki.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę część odetchnęła z ulgą, część może się bardziej zatrwożyła. Został potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, właśnie w Zielonej Górze. Mieszkaniec Cybinki przywiózł go z Niemiec. Służby zostały poddane testowi na jakość przygotowań i skuteczność działania. w otwartym mikrofonie sprawdzaliśmy, jak nasi słuchacze reagowali na gorąco na informację o pojawieniu się tego pierwszego przypadku. Posłuchajmy.
Fachowcy tutaj podkreślają, że najbardziej jest zagrożeniem dla osób starszych, że mają gdzieś tam jakieś choroby pod tym kątem i tutaj najbardziej tutaj na te osoby trzeba było uważać. O pewnych rzeczach się nie mówi, a ludzie panikują, bo myślą, że każdy, kto zachoruje, pewnie to zaraz umiera.
Globalna wioska. Wszystko zrobiło się wspólne. I choroby również. I od tego nie uciekniemy. Dla mnie bardziej niebezpieczny był na przykład wirus AIDS, czy choroba AIDS. Znacznie bardziej niebezpieczna niż ten dzisiejszy wirus COVID-19.
To było nieuniknione. Wirus nie zna granic. Globalizacja mu to ułatwia. COVID-19 lata sobie gdzie chce. Pacjent był na karnawale w Westfalii. I wiemy, jak czują się w tej chwili niepotrzebnie ludzie w cywilce.
Największym zagrożeniem dla nas jest nie wirus, a właśnie panika. W mediach i do wszystkich. Stopniowo przyzwyczajamy się do kolanowirusa. Przestaniemy się w końcu na pewno nim interesować. A temat dzisiejszego wirusa zdominował wszystko. I dzięki niemu nie mówimy o konwencjach.
Panie Adamie, okazuje się, że rząd ma idealny timing, bo w poniedziałek przeprowadzono przez Sejm specustawę, która właśnie teraz jest bardzo, bardzo użyteczna. No i teraz szereg tak jakby osób, które wypina się po ordery, będzie prawdopodobnie gwałtownie rósł. Widziałem panią marszałek Polak, która chwaliła się, jak tutaj świetnie województwo jest do tego przygotowane. Mam takie przekonanie, że jednym z elementów tych przygotowań to są te limuzyny, które pani marszałek zakupiła, czarne wszystkie, bardzo potrzebne do zwalczania koronawirusa.
Ja się cieszę, jeżeli politycy niezależnie od opcji przekonują nas, że są przygotowani do stawienia czoła groźnym chorobom, chociaż tu zastrzegę, koronawirus nie wydaje się być tak groźną chorobą, jak wspomniana już przez nas wcześniej grypa. Oczywiście tu dochodzi do pewnych spięć pomiędzy panią marszałek a wojewodą lubuskim, ponieważ pani marszałek próbuje tutaj coś ugrać, tak nie do końca moim zdaniem jest chyba przekonana, że to ma sens, ale być może jej otoczenie polityczne zaleciło jej, żeby no, ponarzekała trochę, że szpital nie dostanie pieniędzy za różnego rodzaju nadwykonania.
Wojna medialna pomiędzy miastem a urzędem
marszałkowskim. Ale nie tylko pomiędzy miastem a urzędem marszałkowskim, pomiędzy wojewodą a urzędem marszałkowskim. I tu wojewoda Dajczak zdementował to, że nie będzie pieniędzy dla szpitala w Zielonej Górze. Te pieniądze oczywiście będą. Natomiast Urząd Marszałkowski uwikłał się w takie przepychanki z wojewodą, w otwarty konflikt z prezydentem Zielonej Góry, a do tego dochodzi wspomniana przez pana no taka chyba niezręczna bardzo sprawa związana z zakupem limuzyn, bo jeszcze niedawno pani marszałek Polak i członkowie zarządu, dzielnie jej wtórujący, domagali się dodatkowych pieniędzy
na
sprzęt dla szpitala i to od prezydenta Zielonej Góry, od rządu, no tutaj słusznie, w związku z epidemią, a sami kupili
dosyć drogie samochody,
luksusowe limuzyny za 754 tysiące złotych. Cztery Toyoty i jednego Volkswagena, czyli 5 limuzyn i podobno tak. Szósta ma zostać dostarczona. No, to jest nie tylko wizerunkowa wpadka, ale coś jest nie tak, bo jeżeli nie ma pieniędzy w wystarczającej ilości na szpital wojewódzki czy szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, a tutaj kupuje się no, limuzyny z górnej półki, jakby nie można było kupić tańszych i zaoszczędzonych środków dofinansowywać szpital uniwersytecki.
To byłoby sferę diagnostyczną.
To byłoby to wszystko okej. Okay. Natomiast to przypomina takie przysłowie: przyganiał kocioł garnkowi, a sam smali.
Z wielką uwagą słuchałem tego, co mówił w telewizji profesor Gut, specjalista od wirusolog, który mówi, że właściwie my jeszcze pełnego obrazu tego wirusa nie mamy. Dopiero jak minie ta główna fala i to się wszystko uspokoi, będzie można ocenić, jak bardzo on jest niebezpieczny, bo na razie z pewnych, że tak powiem, ostrożnościowych powodów przeszacowujemy niebezpieczeństwo I wracamy do pewnych jakby fundamentów dbania o własne zdrowie. Z jednej strony przez higienę jakby żywieniową, dietetyczną czy psychiczną, z drugiej strony pod mycie rąk i
dbanie. Trochę dmuchamy na zimno, panie Krzysztofie, ale to dobrze. A z drugiej strony boimy się zawsze tego, co jest nieznane. Znane, czyli grypa, która zabija w Polsce ludzi co roku, już jest tak oswojona, że uznaliśmy, że ta grypa to jest tak, jak wierzba płacząca jest elementem polskiego krajobrazu.
Czyli jednym słowem, lejmy sobie zimną wodę na głowę, natomiast ciepłą wodą plus rozmaite środki odkażające na ręce. Dbajmy z jednej strony o czyste ręce i o to, żeby nas nie uniosła czasem jakoś niezbędna przeszacowanie tego niebezpieczeństwa.
To jest dobra rada.
Z tych doniesień pierwszych na temat tego pacjenta zero okazuje się, że on jest w dobrej kondycji i być może...
Prawdopodobnie za kilka dni zostanie wypuszczony z oddziału zakaźnego.
No właśnie. Zostawmy zatem w pewnej niepewności, co dalej z koronawirusem nas i szanownych państwa. Miejmy nadzieję, że to nie będzie się jakby rozwijać zbyt gwałtownie.
Będzie dobrze.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek zastanawialiśmy się z słuchaczami na temat kolejnego pomysłu rządowego, a mianowicie pieniędzy na rozwój linii kolejowych. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak to z ich punktu widzenia wygląda w województwie lubuskim, jak wygląda dostępność komunikacyjna związana z koleją. Posłuchajmy.
Ja pochodzę ze Szlichtyngowej i tam na trasie Głogów Góra dawno temu zlikwidowano pociąg. Tak jak i w Sławie mieszkam, Sława Głogów, tak samo zostało to zlikwidowane. Ślad nie ma, nawet tutaj w Sławie niedawno rozebrano piękny, zabytkowy wiadukt kolejowy.
Programu Kolej Plus prawdopodobnie ku temu, według mojej wiedzy, a jestem radnym sejmiku, przychyla się województwo. Będzie wyremontowana linia Czerwień z Krosnoodrzańskiej Gubin-Guben. Tutaj będzie 15% wkład województwa, więc w 2018 roku było wiadomo, że ta linia będzie typowana w ramach tego programu.
Moda na kolej to nie jest kwestia mody, to jest kwestia potrzeb. Mamy w tej chwili problem z zanieczyszczeniem środowiska, a kolej, transport kolejowy jest transportem bardzo niskoemisyjnym. Czy to transport kolejowy elektryczny, czy transport spalinowy, zawsze emituje dużo, dużo mniej szkodliwych środków niż samochody.
Naturalną funkcją państwa, czyli budujemy, wzmacniamy transport. Kiedyś strategia była, żeby był to transport drogowy, dlatego poprzednie rządy budowały drogi, budowały autostrady, bo teraz obecnie nie buduje autostrad, no więc obiecuje nam, że przywróci nam linie kolejowe. Ciekawe, kto będzie jeździł.
Znowu musimy wrócić do pani marszałek, a może bardziej szerzej do Urzędu Marszałkowskiego, który ma jakąś taką ideę likwidacji linii kolejowych i zamiany ich na ścieżki rowerowe. Akurat tak się składa, że mój pewien były znajomy pracował w tym obszarze w Urzędzie Marszałkowskim i relacjonuje, że pani marszałek mówiła, że nie będzie tych kolei, że tak powiem, utrzymywać, bo one są nierentowne. I pojawia się takie pytanie, czy koleje w ogóle są rentowne gdzieś na świecie, czy rząd ma obowiązek świadczyć taką cywilizacyjną usługę ludności, jak kolej.
To pytanie nie powinno być kierowane do mnie, bo ja nie jestem ekspertem od kolejnictwa. Natomiast mówiąc szczerze, ja nie słyszałem o takiej idei pani marszałek z zamiany połączeń kolejowych na ścieżki rowerowe. Jeśli tak rzeczywiście jest, to nie jest to najlepszy pomysł, a utrzymanie połączeń kolejowych jest zarówno obowiązkiem województwa na tych liniach wewnątrzwojewódzkich, jak i obowiązkiem rządu. I z tego, co obserwuję i czytam, także w prasie ekonomicznej, jest to w tej chwili jeden z priorytetów rządu, polegający na z jednej strony modernizacji linii kolejowych i przystosowaniu ich do dużych prędkości, jeżdżąc w ubiegłym roku.
Połączenia lokalne.
Tak, i dwa lata temu do Warszawy musieliśmy jeździć aż przez Grudziądz, to znaczy przez Kujawy dojeżdżać do Warszawy. To było w 2018 roku, ponieważ ta linia między Zbąszem, Krakowiakiem, a aż do Kutna, tak, była modernizowana. I takich linii jest modernizowanych bardzo wiele w kraju. Bardzo dużo nowych dworców kolejowych, nowe składy pociągów. Duże pieniądze zostały, że tak powiem, rzucone na kolej, no bo po komunikacji autostradowej i drogach szybkiego ruchu jest to niezwykle ważny segment komunikacyjny. Tak. Można nawet powiedzieć, że jest to kręgosłup komunikacyjny kraju.
To właściwie tych linii zlikwidowanych na terenie województwa to można byłoby mnożyć, ale to chyba nie ma sensu. Natomiast warto jest pamiętać, że bardzo łatwo jest linię kolejową zaniedbać, zlikwidować, natomiast trudniej jest przywrócić ruch i całą infrastrukturę. Pamiętamy te czasy, kiedy te linie były rozkradane, cała infrastruktura związana z sygnalizacją, z bezpieczeństwem była przez rozmaitych złomiarzy dewastowana.
Ale to też była taka platformerska wizja ograniczania roli państwa, zwijania go. No to nie był dobry pomysł i słusznie jest
koronawirus
teraz odwrót,
mam wrażenie,
od tej
koronawirus
idei.
Uzmysławia nam, że bez silnego, sprawnego państwa w przypadkach takich właśnie, no nazwijmy to, zewnętrznych, dużych zaburzeń, sobie samorządy nie są w stanie poradzić, bo mówiąc tak, że tak powiem, konkludując, że samorząd to może sobie limuzyny kupić, natomiast jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa, to nie ma żadnych narzędzi, może tylko wystąpić ładnie na konferencji prasowej.
Dotyka pan bardzo istotnej kwestii. Państwo z jednej strony musi być silne, a z drugiej strony pomysły, żeby stworzyć z Polski taką federację województw, taką coś w rodzaju landyzacji, jest nonsensowny i on przyczyni się do obniżenia bezpieczeństwa nas wszystkich, a groźba pewna związana z koronawirusem, nawet jeżeli jest nieco na wyrost pokazywana, pokazuje, że państwo silne musi być.
I chciałbym właśnie też zauważyć, bo też gdzieś tam nasza audycja o to zahacza, że samorządy nie mogą występować w opozycji do rządu. To jest jakby rodzaj aberracji i to jest coś, co niszczy państwo i niszczy skuteczność jego działania.
To jest bardzo krótkowzroczna polityka i niestety...
Tutaj nasz urząd marszałkowski tak jakby sobie, że tak powiem, za szczytny cel przyjął bycie w opozycji do rządu. To jest...
No myślę, że nie tylko nasz urząd marszałkowski. Takie niepokojące tendencje można też zauważyć w Gdańsku i w tamtejszym samorządzie.
Znamy bliżej. Życzymy państwu dużej odporności, pogody ducha, zarówno tej związanej z dobrym samopoczuciem i pewnością zdrowia, jak i z tym, co się w Polsce dzieje.
Idzie wiosna i to jest dla mnie najważniejsze wydarzenie w tym roku.
I z tą konstatacją żegnamy się z państwem. Dziękuję panu, panie Adamie. Dziękuję państwu.
Uprzejmie.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.